Regionalny punkt widzenia w poszukiwaniu tożsamości regionu. Tradycja, historia, wyjątkowi ludzie. Tajemnicze miejsca, ciekawe inicjatywy. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Ach, proszę Państwa, to wcale nie jest takie proste. Środek zimy, a my forsujemy tutaj, proszę Państwa, wejście do chaty w Chrystkowie. Zaraz się uda. Mam nadzieję, że... Ach, te drzwi biodrem, puściły. Udało się biodrem, proszę Państwa. Witamy w regionalnym punkcie widzenia. Dziś odwiedzamy niesamowite miejsce na mapie naszego regionu. Jesteśmy w Chrystkowie, niedaleko Świecia, na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Opowiadać będziemy w regionalnym punkcie widzenia, w którym w każdą środę szukamy dziedzictwa kulturowego, tożsamości naszego regionu. Opowiadać będziemy o ludziach, którzy przybyli na te tereny w nadziei na lepsze życie. Nie zawsze było łatwo, natomiast udało im się przetrwać tutaj niemal 400 lat. Mówić będziemy o Menonitach i Olendrach. Z nami goście jest Jarosław Pająkowski, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Witam bardzo serdecznie. Jest dr Michał Targowski, historyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, który o Menonitach wie bardzo, bardzo dużo.
Dzień dobry.
I jest z nami tam w kolejnej sali Bogdan Dziółkowski, współorganizator Festiwalu Smaku w Grucznie, weekendu z Menonitami, który odbywa się tutaj w Chrystkowie. No właśnie, zacznijmy od początku, bo ta chata jest przepiękna tak naprawdę. Jeśli ktoś z Państwa nie był, naprawdę niech żałuje, szczególnie teraz zimą, kiedy dookoła są wierzby, niedaleko Wisła, wszystko się skrzy w szronie, panie dyrektorze. Niesamowite miejsce.
To są jakby te optyki widzenia, że ci, którzy mają chociaż chwilę czasu, żeby stanąć jadąc samochodem na 30, no może nie na 300 sekund i się zastanowić i zobaczyć za okno, to zauważą. Natomiast ci, co się ciągle śpieszą i nie wiedzą, gdzie się śpieszą, to pewnie nie oprócz światła czerwonego i zielonego na skrzyżowaniu niewiele zauważają.
To miejsce tętni życiem wiosną, latem i jesienią, natomiast zimą też jest taka urokliwe.
Może nie stagnacja, jest taka jak gdyby czas leniwy. Tak zresztą jak na wsi bywało, nie że leniwy, ale jest mniej dynamiczny.
Natomiast okolica zimowa jest także przepiękna.
Jest przeurocza.
Sforsowaliśmy tutaj wejście, bo te drzwi drewniane, grube, wszystko jest tutaj, można powiedzieć, oryginalne, czy jak to wygląda?
No tutaj jakby już się zaczyna takie trochę dywagacje, może nie naukowe, ale właśnie zawsze twierdzono przez lat ponad 20, że chata, właściwie ten dom został zbudowany w 1770 roku. Potwierdzały to jak gdyby wszystkie dokumenty pisane, natomiast pytanie, skąd się wzięła ta data? Nikt nie potrafił odpowiedzieć. I ostatecznie jak gdyby jesienią udało się jednoznacznie określić wiek, jakby na podstawie
wydatowania drewna. I to jest ekskluzywna informacja, bo jesienią tego roku...
I to jest taka ta perełka chyba pierwszy raz upubliczniana.
Uwaga, proszę Państwa, w regionalnym punkcie widzenia upubliczniamy, że rok powstania chaty w Chrystkowie
1791 bądź 92.
Czyli młodsza. Szkoda, że nie starsza.
No, ale to i tak na szczęście jeszcze końcówka XVIII wieku. Także to dodaje tej pikanterii, że jednak pamięta no pierwszą Rzeczypospolitą, ale przynajmniej wycinka drzew.
Kiedy tutaj się jedzie to i widzi się tę chatę, to ona absolutnie odróżnia się od tego, co jest dookoła. Kształt bryła jest oryginalna, tak?
Kształt bryła tak. Ona później miała jakby wtórnych właścicieli, bo to wiadomo, że to było dość duże gospodarstwo, jak na tamte czasy 30-hektarowe. To były inne realia ekonomiczne. Na pewno przeszła, została wykupiona przez rodzinę niemiecką papkę 1870, czyli potem po 90 latach. No i wiadomo, że zawirowanie II wojny światowej spowodowały, że wówczas jakby to gospodarstwo zostało podzielone na trzy mniejsze.
Jeszcze o tym, jak ta chata wygląda, będziemy mówić w dalszej części audycji. Jesteśmy w tej chwili w sieni, proszę Państwa, i sforsujemy kolejne drzwi, żeby dostać się do miejsca, gdzie jest piec. Ogrzewanie jest. Zapraszam. I teraz zaczniemy powolutku opowiadać o tym, skąd w ogóle wzięli się Menonici, Olendrzy na tych terenach. Dr Michał Targowski, no właśnie, połowa XVI wieku. Dlaczego oni tutaj się pojawili? Bo tak naprawdę oni szukali miejsca w wielu miejscach Europy.
Tak, no pamiętajmy o tym, że mówimy o menonitach, o bardzo specyficznej grupie wyznaniowej, która należy do nurtu anabaptystów, czyli ludzi, którzy wyznają chrzest dorosłych i którzy w pierwszej połowie XVI wieku podeszli bardzo radykalnie do spraw wyznaniowych, wyznawali nie tylko to chrzczenie dorosłych i takie świadome podejście do wiary, ale też nieśli ze sobą nowe pomysły na ustrój społeczny, na pewnego rodzaju zrównanie tych bardzo różnych warstw w społeczeństwie zachodnim.
Anabaptyści, jeśli pozwoli pan dopytam, to jest odłam protestantyzmu? Tak,
tak
można
jest to odłam protestantyzmu, który był bardzo źle kojarzony i nietolerowany przede wszystkim przez inne wyznania protestanckie, przez luteranów, przez kalwinistów i również problemy miał też oczywiście z zaakceptowaniem przez katolików. Menonici byli wyganiani ze swojej ojczyzny z Holandii, w której toczyła się w połowie XVI wieku wojna i oni będąc tam prześladowanymi i cierpiąc naprawdę wiele ze strony hiszpańskich królów, którzy próbowali tam przywrócić katolicyzm, szukali miejsca dla siebie. Okazało się, że to miejsce znaleźli nad Wisłą. Dzięki kontaktom między Holandią a Gdańskiem, z którego do Holandii, do Amsterdamu i innych portów wpłynęło zboże, ci menonici mogli przybyć tutaj i znaleźć sobie spokojny dom. Przede wszystkim na Żuławach, ale również w Dolinie Wisły. To osadnictwo rozwijało się bardzo szybko od połowy XVI wieku i pozwalano im się tu osiedlać, dlatego że byli świetnymi gospodarzami, którzy potrafili gospodarować na terenach podmokłych, zalewanych, na których wcześniej tak naprawdę osadnictwo rozwijało się słabo.
Musimy sobie to uzmysłowić, tak naprawdę oni dostawali te najtrudniejsze tereny, tak?
Tak, to były zdecydowanie bagna, tak. To były tereny bagniste.
Często zalewane przez powodzie.
Z reguły tak, chociaż niektóre już w czasach średniowiecznych obszary były otoczone wałami przeciwpowodziowymi. No niemniej jednak były to tereny, na których trzeba było mieć specjalne umiejętności w gospodarowaniu. A ci menonici holenderscy znali to ze swojej ojczyzny, byli w tym mistrzami, przyjeżdżali tutaj i rozwijali też no, nowe gałęzie rolnictwa. Oni na przykład zajmowali się bardzo silnie hodowlą. Dzięki temu mogli produkować sery na biał i handlowo tym nabiałem w pobliskich miastach, które było tu sporo. Dzięki temu uzyskiwali duże dochody z gospodarstw, no i bardzo wyróżniali się od otoczenia nie tylko swoim wyznaniem, ale również no, zamożnością, pewną hermetycznością, językiem i też warunkami, na których trzymali tę ziemię. Przeciętny polski chłop był przecież poddanym swojego pana, musiał świadczyć pańszczyznę, był no, niemalże niewolnikiem, podczas gdy ci menonici przybywający tutaj jako wolni ludzie podpisywali umowy, kontrakty na kilkadziesiąt lat, 30, 40 bądź 50 lat, więc to był czas życia dwóch pokoleń. Te kontrakty przedłużano i w zamian oni byli zobowiązani niemal tylko i wyłącznie do płacenia wysokich czynszów.
O tych relacjach między rdzennymi mieszkańcami a menonitami, holendrami jeszcze będziemy rozmawiać. Pan powiedział, że do perfekcji opanowali jakby techniki zagospodarowania trudnych terenów. Na czym to polegało? Słyszałem, że na przykład używali wierzby do tego, żeby osuszać, tak? Żeby wierzby...
Znaczy, przede wszystkim oni potrafili nie tyle bronić się przed powodzią, ile ją wykorzystywać. Powódź jest zjawiskiem, które nie tylko niesie zniszczenie, ale też powoduje pewne korzystne warunki, czyli na przykład naniesienie żyznego namułu, który warto zatrzymać. Dlatego menonici, no, sadząc wierzby, nie tylko myśleli o tym, żeby te wierzby wyciągnęły wilgoć z gruntu, bo tak rzeczywiście się dzieje, ale również między tymi wierzbami stawiali gęste płoty, które pozwalały zatrzymać ten żyzny namuł, który później odkładano na pole. Ale również problemem związanym z powodzią było to, że po powodzi mógł też zostać na polu piach, który trzeba było łopatami po prostu usuwać. I była to ciężka praca, która zajmowała czasem cały sezon.
Panie dyrektorze, jesteśmy w chacie w Chrystkowie. To przystosowanie, ten talent, tę umiejętność widać też w konstrukcji tego domu. On jest specjalnie jakoś usytuowany, specjalnie zbudowany, część mieszkalna wyżej. Część gospodarstwa
jest kilka elementów. Zdecydowanie większość, prawie wszystkie te budynki mieszkalne były na, może nie wzniesieniach, ale na lokalnych wyniesieniach. Czyli jakbyśmy geodezyjnie sprawdzili tutaj poziom względem Wisły, to jakby sama chata w Chrystkowie jest jakieś 1,5-2 metry niżej niż już te pola, które są 100, 150, 200 metrów. To zawsze przy tych niskich wezbraniach powodowało, że to była jak gdyby taka wyspa. ale w niektórych przypadkach, jeśli się okazało, że tych takich wzniesień no nie było, to się bierze jakby tam jeszcze z geomorfologią, czyli z budową Doliny Wisły i tak dalej, różne dziwne, mądre rzeczy, to wówczas niejednokrotnie ręcznie były usypywane albo dosypywane. To się nazywało tutaj jako Terpy, ale też jest nazwa miejscowości Trępel. Nie wiem, czy to językowo nie będzie jedno z drugim trochę powiązane. I także tutaj no, pomagali no sobie, tak? Bo to jest jeden z elementów.
Natomiast dom był budowany na przykład równolegle do koryta, czy w poprzek, czy to nie
miało takiego znaczenia? Tutaj trochę decydowały jakby warunki komunikacyjne, ewentualnie konieczność budowy kanału, bo trzeba pamiętać, że jednak no, mennonici, ci pierwsi mennonici, wywodząc się z terenów no, Holandii, a właściwie nawet chyba najbardziej Fryzji, już wówczas byli absolutnie mistrzami świata, jeśli chodzi o inżynierię wodną na tamte czasy, czyli budowanie systemu kanałów, odpływy grawitacyjne i tak dalej.
Tutaj pochodźmy troszeczkę po tej fantastycznej chacie, te drzwi stawiają opór. W tej chwili jesteśmy znowu w sieni. Tutaj widać konstrukcję na przykład, no właśnie, konstrukcję stropu. To wszystko
i
było...
z elementów tych dalszych związanych. No, chata jakby w Chrystkowie jest przykładem formy architektonicznej przystosowanej do żywiołu powodzi. Ona oczywiście nie była co roku.
Na czym to przystosowane?
To polegało na tym, że na wyniesieniu to jest jedno. Dwa, że elementy konstrukcyjne, jakby wyszlibyśmy na zewnątrz, to i z przodu, i z tyłu chaty są takie belki, jak gdyby spinające, które mają w tym momencie 17 metrów długości, a wymiar jest no 20... nie wiem, 24-25 centymetrów, prawie na 30.
Czyli tak zadanie było takie, żeby nawet jak woda będzie tutaj
wieńca,
opływać,
który
przypływać przez chaty, ma to wytrzymać.
Z kilku zdjęć, które się uchowały, to jest powódź 1800, teraz nie wiem, 24 albo 6. Się okazuje, że wówczas na czas powodzi były oczywiście jakby zamykane okiennice, żeby szyby nie uległy jakby zniszczeniu. No i w przypadku Chrystkowa jest jedna rzecz, którą jak to nawet parę osób się zdziwiło, że nigdzie nie ma w internecie ani w Google'ach, a mianowicie układ równi pochyłych.
Co to
on jest wtórny najprawdopodobniej w budynku inwentarskim, czyli chodziło o to, żeby jeśli szła wysoka woda i mieli możliwość komunikowania się, może nie przez telefony komórkowe, ale inne równie skuteczne.
Jakie?
Wywieszanie koszy na takich jak gdyby wieżach ostrzegawczych.
Czyli jakieś gospodarstwo, które było bliżej, tak?
Było przywale i tak dalej, że ona była widoczna jakby z kilku kilometrów i to pozwoliło sygnalizować, no może nie z dokładnością do minut, ale godzin, że ona właśnie wysoko.
A to jakoś musieli to obserwować?
No.
Spodziewali się, tak? Bo to okresowo
znaczy,
pewnie.
Po opadach i tak dalej, to nawet trochę pocztą pantoflową. A wracając do układu równi pochyłych, chodziło o to, że jednak zwierzęta inwentarskie no, potrafią pływać, ale krótko, tak? Nie kilka czy kilkanaście godzin. Więc chodziło o to, żeby te zwierzęta przeprowadzić jak gdyby na piętro w budynku inwentarskim, to zazwyczaj wystarczało.
Czyli to było tak, że ktoś wywiesił kosz, ogłaszano alarm,
nie,
pędzono
nie.
Bydło.
Pierwszy kosz to znaczy, że jest stan podwyższonej gotowości, aha, że jednak dwa należy kosze zacząć przygotowanie. Drugi kosz tam tutaj, no jeden ze świadków, ale niestety to już było lat temu kilkanaście, a pamiętający te czasy jak gdyby zaraz krótko po wojnie. No szkoda, że nie nagrali tych relacji, bo to jednak jakby odtwarzanie z pamięci powoduje, że to się mówi coś naokoło, a nie troszkę zawsze precyzyjnie, ale rzeczywiście, że dopiero trzeci kosz oznaczał, to jest ten ostatni moment, gdzie już się bierze rzeczy osobiste i w przypadku budynku tego mieszkalnego, no to wówczas jak gdyby normalnie życie się toczyło na dole. Tylko na wypadek tych zjawisk ekstremalnych. No i to, że przy większości tych zagród to była jedna, dwie łodzie. No bo to jednak wymagało no, komunikowania
czyli
się do podjęcia
rozwiązania. Czyli alarm i bydło po tych równiach pochyłych.
Bydło już po pierwszym koszu.
I
już po pierwszym
pochyłych
koszu, to już nie ma czasu, to nie jest.
Na wyższą kondygnację.
W ogóle sam kształt, sama forma tego budynku świadczy o tym, że jest przygotowany do pracy w warunkach powodziowych, bowiem inaczej niż w polskich zagrodach na wyżynach, powiedzmy na wyżej położonych terytoriach, tutaj mamy w jednym budynku połączoną część mieszkalną z częścią gospodarską, czyli kiedy powódź była niska, nie trzeba było wyjść z mieszkania, żeby obsłużyć zwierzęta, które znajdowały się w oborze i stodole.
Bo w tej chwili jesteśmy w sieni.
W tej
tu
chwili
była,
jesteśmy tak, w części mieszkalnej. Ta część mieszkalna znajdowała się w tym
tutaj
wypadku.
Tutaj możemy zajrzeć.
Wisły.
Tutaj od strony Wisły część mieszkalna. O, część mieszkalna, bardzo duża izba, tak? Tak,
to duża, dostojna izba, w której można było spędzać dzień i...
Ogromna, ona ma ponad, myślę, ponad 20 metrów kwadratowych, można
oj
powiedzieć.
Tutaj jest 35.
I to, tak było wtedy?
I tak było wtedy.
I co tu się działo w tej izbie? Oni tutaj
no była to
spali,
izba,
żyli,
która
jedli, mieszkali.
Przede wszystkim takiemu spędzaniu dnia rodzinnemu. Tutaj mieszkali ci właściwi gospodarze, rodzice z dziećmi, ale w tym domu było miejsce też dla starszych osób, już emerytowanych właścicieli gospodarstwa, czyli dziadków, którzy mieszkali nad pięknym nadprożem, który znajduje się, znaczy w wystawce znajdującą się nad wejściem do domu. No i bardzo ciekawym elementem tego domu była tak zwana czarna kuchnia.
Tutaj musimy wrócić, panie doktorze, bo troszeczkę wszedł pan za głęboko w czeluście tego domu. Nasz wóz satelitarny stoi tutaj od frontu i musimy mieć z nim łączność, żeby słuchacze
obok mamy
słyszeli.
Pomieszczenie, które nazywane jest czarną kuchnią. Jest to tak naprawdę zaczynający się od ziemi komin, z którego możemy sobie popatrzeć w górę, zobaczyć niebo, i było to takie centralne miejsce murowane w domu, do którego można było podłączyć piec, ale w którym też po prostu gotowano, przyrządzano posiłki, początkowo i dla ludzi, i dla zwierząt, później już kiedy wygodniej było postawić sobie tak zwaną platę, czy inne systemy służące do gotowania, to ta czarna kuchnia służyła temu, żeby przygotowywać na ciepło pasze dla zwierząt i ewentualnie wędzić wędliny czy sery, bo można było tego w tej czarnej kuchni też dokonać. Ona rzeczywiście, ten komin w środku jest czarny od tego, że palono w nim przez bardzo wiele lat.
Surowy tryb życia, o tym trybie jeszcze trochę powiemy, co jedli, skoro już pan zaczął tutaj mówić o wędlinach. Zrobiło się smakowicie.
Jedli oczywiście to, co mieli tutaj na miejscu. Nie obowiązywał ich tak bardzo post jak katolików, więc w zasadzie nie pościli w ogóle, więc mogli jeść na co dzień mięso. Jedli bardzo dużo serów, które umieli produkować, i produktów mlecznych. Byli ekspertami, jeśli chodzi o produkcję masła, sera, i to sera właśnie typu holenderskiego, podpuszczkowego. No i stać ich było na to, żeby jeść mięso. To dzisiaj jemy bardzo dużo mięsa, ale pamiętajmy, że w przeszłości chłopskie rodziny jadły go bardzo mało, bo był to towar rarytasowy, jeśli już był, to sprzedawano go.
Panie dyrektorze, jeżeli właśnie to wielopokoleniowe rodziny, jak to wyglądało?
No zdecydowanie tak. To jak gdyby wskazywanie funkcji i umiejętności, bo jednak ten sposób gospodarzenia pozornie się wydaje taki łatwy i oczywisty. To jest tak, jak próbowaliśmy dojść właśnie jako rano. Ja na początku byłem przekonany, że oczywiście wykorzystywano wołę, no ale to jest błędne. No, orali zazwyczaj w czwórkę koni, i to silnych, ciężkich koni pociągowych.
Co też już było jakby takim troszkę wyższym pułapem, tak?
Wyższym pułapem nawet tutaj może nie akurat w Kołoświecie, na Nizinie Świeckiej, ale już trochę wyżej, jak jest tam Nizina Walichnowska, to nawet te gleby, mimo że są bardzo urodzajne. To jest niejednokrotnie nawet druga klasa gruntów, czasami pierwsza, jakby małe fragmenty, to one miały nazwę tak zwanych gleb minutowych, czyli bardzo precyzyjne jakby terminy agrotechniczne. Tak jak zeszła woda, to przez moment było za mokro, ale po tym, jak się za późno zaczęło uprawę późno, to było za sucho, więc jeśli ktoś się nie wstrzelił idealnie i nie miał siły sprawczej, chociażby w postaci zaprzęgów konnych, no to właściwie ta ziemia, mimo że urodzajna, tych plonów danemu właścicielowi, rolnikowi nie przynosiła takich, jakby normalnie było.
Jesteśmy w tej chwili w sieni, tam jest część mieszkalna, tutaj to kuchnia, tak? Już
tak, troszkę to jest tak druga część sieni, tak naprawdę, która sąsiaduje z czarną kuchnią, i z niej jeszcze było przejście do kolejnych pomieszczeń, które mogły pełnić funkcję mieszkalną. Dalej znajdowała się już część inwentarska.
Teraz wchodzimy do tej części inwentarskiej, tak? Ale ona już jest teraz tutaj zagospodarowana. Tu jest w tej chwili najcieplej. Te budynki inwentarskie były jeszcze dalej.
Tak, jeszcze dalej. Ten dom był w oryginale dużo dłuższy niż dzisiaj. On został skrócony w XIX wieku i w tej chwili tak naprawdę gospodarstwo składa się z kilku zabudowań, ale pierwotnie była to taka zagroda ustawiona w jednej linii pod jednym dachem.
Już troszkę o tym mówiliśmy. Mogli jeść mięso, mieli konie, byli zamożniejsi. Połowa XVI wieku, dookoła wielu chłopów pańszczyźnianych, ten początek, te relacje, jak zostali przyjęci? Czy były konflikty, czy od razu doceniono ich pracowitość?
Doceniali ich pracowitość przede wszystkim właściciele tych terytoriów, a to nierzadko były bardzo bogate, magnackie rodziny szlacheckie, a nawet biskupi katolicy, którzy też potrafili ich do siebie zaprosić z uwagi na te korzyści majątkowe. Te relacje w XVI-XVII wieku nie układały się jakoś źle. Przede wszystkim menonici tworzyli takie społeczności zamknięte. Ale metody, według których pracowali, żyli, stały się bardzo popularne i z czasem osiedlano na ich prawie, tak zwanym prawie holenderskim, również Niemców i innych przybyszy z zewnątrz, których nazywano już wtedy Olendrami. Oni nie byli menonitami z wyznania, tylko często byli luteranami i w sumie tym dwóm grupom, luterańskim, Olendrom i menonitom, było do siebie najbliżej. I z biegiem lat bywało, że one się do siebie zbliżały, integrowały się. Menonici z czasem, zwłaszcza w XVIII-XIX wieku, zaczynali ulegać germanizacji. I tak naprawdę problemy w relacjach między Polakami, menonitami, to jest dopiero historia XX wieku. Bo rzeczywiście, kiedy wraz z procesem tracenia przez menonitów świadomości ich odrębności, oni zaczęli się coraz bardziej zbliżać do Niemców. To druga
bo to jest tak, że po zaborze, zaboru tutaj w ogóle znaleźli się w zakonie, znaczy w zaborze pruskim i powoli ten proces germanizacji postępował.
Tak, aczkolwiek na początku menonici byli przerażeni tym, że znaleźli się w zaborze pruskim, dlatego że jedną z najważniejszych zasad menonitów jest pacyfizm i zakaz w ogóle pełnienia służby wojskowej,
używania broni.
Walki, używania broni.
A Prusy, jako militarne
państwo, domagały się od nich, żeby wysyłać synów do armii. Nawet porywano niektórych menonickich chłopców, bo byli rośli, potężni, a królowie pruscy chcieli mieć ich we własnej gwardii. I okazywało się, że menonici w tym momencie mieli dwie drogi wybory z reguły. Albo emigrowali stąd, najpierw do Rosji, już w końcu XVIII wieku. Caryca Katarzyna ich zaprosiła na teren dzisiejszego Donbasu, nad Dniepr, Wołgę.
I to jest taka myśl i przyświecała, żeby oni pomogli zagospodarować te trudne tereny.
I oni stworzyli tam
bardzo
wiele osad, kolonii, które funkcjonowały do czasów rewolucji bolszewickiej tak naprawdę. I to jest w pamięci menonitów dzisiaj takich ich naprawdę coś wielkiego, co osiągnęli. To był olbrzymi teren przez nich skolonizowany i doszli tam do wielkiej prosperity.
Kolejny kierunek to także Stany Zjednoczone, także Ameryka Południowa.
Potem musieli uciekać z Rosji, uciekali właśnie przede wszystkim do Ameryki, ale również do Ameryki Południowej. Dzisiaj menonici są na całym świecie i jest ich tam więcej niż w Europie, poza Europą, a trzeba pamiętać, że kiedyś to właśnie tutaj, w Dolinie Wisły i na Żuławach było najwięcej menonitów na świecie.
Niektórzy zostali i co się działo właśnie pod zaborem?
W pewnym momencie
zostali złamani, można by tak powiedzieć.
Tak, no rzeczywiście pamiętajmy, że XIX wiek to jest okres wielkich przemian. Uwłaszczenie chłopów, to jest rozwój szkolnictwa państwowego, to jest modernizacja. I to wszystko powodowało, że menonici ulegali stopniowo germanizacji, asymilacji z niemiecką ludnością. Ci, którzy tu zostali. Też dla wielu z nich to wyznanie stawało się dosyć trudne, ciężkie, nieadekwatne do nowych czasów.
I zaczęli nosić broń? Co niektórzy?
Rzeczywiście zostali zmuszeni do tego. Już w latach 60. XIX wieku ostatecznie Niemcy wprowadziły, Prusy wprowadziły obowiązek służby wojskowej dla menonitów. Pozwolono im jedynie na to, żeby nie służyli w oddziałach frontowych, żeby na przykład pełnili funkcje lekarzy wojskowych, sanitariuszy, pracowali w logistyce, ale z biegiem czasu młodsze pokolenia menonitów już nie miały większych oporów przed służbą wojskową i już w XX wieku menonici zdarzali się wśród normalnych oddziałów wojskowych niemieckich.
1939 rok był to czas z początku szczególnych napięć między tutaj Polakami.
Tak, oczywiście, najwięcej problemów stworzyła ideologia nazistowska. Pamiętajmy, że na tych terenach żyła mniejszość niemiecka i w ramach tej mniejszości odnajdywali siebie menonici w okresie międzywojennym. I niestety na młode pokolenie ich, oni już nawet nie do końca czasem wiedzieli nawet, że są menonitami, tylko czuli się po prostu Niemcami. I wśród młodego pokolenia ta ideologia nazistowska zbierała dosyć duże poparcie. No i niestety zaowocowało to tym, że oni popierali Niemcy i akurat tu z tego terenu nie mamy dokładnych badań tak naprawdę nad tym, jaki był udział potomków Olendrów w tych tragicznych wydarzeniach jesieni 1939 roku. Mamy relacje o pozytywnych zdarzeniach, o tym, jak wielu mieszkańców tutaj doliny ratowało swoich sąsiadów, ale mamy też relacje przeciwne, więc bardzo trudno tutaj powiedzieć konkrety. Ale stało się tak, że niezależnie od tego, czy dana rodzina była sympatyczna i przyjazna dla Polaków w czasie wojny, czy bywało, że popełniła coś złego, wszystkie musiały opuścić te tereny w 1945 roku z uwagi na to, że wysiedlono wszystkich, którzy byli byli uznani za Niemców, a Menonitów nie odróżniano już w 1945 roku absolutnie od pozostałej ludności niemieckiej, która żyła tutaj.
1945 rok to czas wyjazdu Menonitów, ale kulturowo dziedzictwo pozostało, panie dyrektorze. Tutaj jeśli się jeździ po tych terenach, to co pozostało? Są cmentarze?
Cmentarze tak, chociaż tutaj jest trochę jakby mało chwalebny element, bo jednak mimo naród wierzący myśmy po wojnie dość dużo tych cmentarzy zniszczyli bądź pośrednio jakby dopuścili do ich dewastacji, więc jakby to są bardziej pozostałości cmentarze, ale chyba akurat tutaj ważniejsze jest to, że jakby układ pól. On w dużej mierze został taki, jak był pierwotnie wyznaczony. To jest to, że właśnie poprzez swój jak gdyby ten poziom wiedzy w odwadnianiu, jeśli wybudowano tak, a nie inaczej kanały układ rowów, to już potem tego nie dało się właściwie poprawić. To można było jedynie popsuć. Czyli gdybyśmy dokładnie nanieśli dzisiejszy układ i tych dróg gruntowych, głównych kanałów, tych tam rowów zbiorczych, mniejszych, to w 90% to jest to, co właściwie jest to dzieło Menonitów.
I są takie relacje, że te osoby, które były tutaj przesiedlane po 1945 roku, to tak naprawdę były zachwycone tym, jak to wszystko jest tutaj zorganizowane.
No to jakby, może inaczej. Ten dom, w którym jesteśmy ponad 200 lat, właściwie standard, to jest jakby średnio zamożnego szlachcica, również stolarki okiennej, drzwiowej, trzeba pamiętać, a wypracowane właściwie własnymi rękoma i nie jak przez jakieś zaszczyty i przywileje, także to absolutnie to były jak gdyby prawie że dwie cywilizacje chyba na początku.
Musimy zajrzeć jeszcze tutaj, mam nadzieję, że uda nam się nie stracić zasięgu, zajrzymy jeszcze tutaj do tej kuchni, która jest koło sieni, łypnijmy, bo jeśli chodzi o cmentarze, o nagrobki, to tutaj są dwie płyty, tak?
Czy udało to jest się... łącznie, teraz już są cztery.
Słuchać nas dobrze. To może głęboko nie wchodźmy, ale proszę powiedzieć, to są, bo właśnie one były charakterystyczne, zdobione, jak wyglądały.
Mhm. Znaczy to się na pozór wydaje, że to jest z betonu, a w rzeczywistości jest to w piaskowcu, czyli stale jakby dwustronnie, nie wyrzeźbiona, tylko wydłutowany nagrobek. I ten jest taki mocno podziubany, ponieważ właśnie ten z elementów mało chwalebnych się okazuje, że któryś nie z tej miejscowości, a 30 km stąd ktoś wpadł na pomysł, że potłucze to na gruz w ramach zalewania posadzki w budynku inwentarskim. Taka była rzeczywistość. Natomiast jakby został uratowany, ja tak się śmieję, że trochę jakby został skradziony złodziejem, jeśli taka formuła w ogóle istnieje prawnie. Jest również jeden z krzyży, on tutaj chwilę jest odstawiony gdzieś obok, który też niestety był pierwotnie przewidziany przez zainteresowanych do sprzedania na złom. I dlatego jednak spróbujemy stworzyć takie jakby małe lapidarium, czyli przykłady kilku nagrobków, które występowały tam gdzieś na Żuławach, ponoć na jednym z cmentarzy były nawet chyba drewniane, dębowe, ale to są jakby pojedyncze rzeczywiście unikaty.
Natomiast kiedy jedzie się przez Dolinę Dolnej Wisły, to w plenerze, w natusze są jeszcze cmentarze.
Drzew, bo to zazwyczaj te drzewa mają ponad 100 lat i gęsto porośnięte zemlilakiem. To jest taki element charakterystyczny, ponieważ jakby te krzewy sadzono zazwyczaj na obrzeżu albo gdzieś przy wejściu, no ale poprzez kilkadziesiąt czy sto kilkadziesiąt lat one jakby skutecznie porosły całą powierzchnię cmentarzyków.
Pamiętajmy, że też oprócz cmentarzy, oprócz cmentarzy, które znajdują się tutaj na terenie naszego województwa w Dolinie Wisły, to mamy jeszcze dwa istniejące kościoły menonickie, które menonici użytkowali. Jeden z nich znajduje się w miejscowości Montawy, koło Nowego, a drugi znajduje się w Małej Nieszawce pod Toruniem. I są to kościoły, które były budowane przez menonitów i przez nich użytkowane aż do końca II wojny światowej.
I kiedy się je ogląda, to widać, że on się czymś różni? Czy
tak,
bryła
widać, oczywiście one mają dużo skromniejszy wystrój, choć i tak, jak na menonickie kościoły, które pierwotnie przypominały po prostu stodoły, one i tak są bardzo podobne do znanych nam ewangelickich kościołów, ale mają swoją specyfikę, mają swoją atmosferę i do dzisiaj są odwiedzane przez potomków menonitów przyjeżdżających tutaj z całego świata.
Mówiliśmy o tym, że układ pól to pozostałość, ale także pytanie, czy układ wsi, bo mówi się o to, że oni budowali długie wsie, tak?
Tak, oczywiście. No, wystarczy pojechać do sąsiedniego Gruczna, żeby zobaczyć, że jest to wieś, która ma swoje centrum, która jest gęsto zabudowana w tym centrum i domy już w średniowieczu były postawione blisko siebie. W polskich wsiach te domy były albo zupełnie rozproszone w dużych odległościach od siebie, albo ustawione w rzędzie, ale też odległości między nimi wynosiły od dużych kilkudziesięciu do w zasadzie kilkuset, a nawet i więcej metrów.
Więc kiedy ktoś odwiedzi Gruczno, czy właśnie te wsie, to niech pomyśli sobie o tym, że to jest to namacalne dziedzictwo, ta pozostałość po Mennonitach, których tutaj już nie ma. Tak naprawdę w pobliskim Luszkowie jest chata, jedyna chata zamieszkana, prawda? Ona jest troszkę rekonstruowana.
Pytanie, czy ona jest jakby Mennonicka, to jest trochę tak jak przy chacie Frystkowie. Raz, że z tą datą się okazało, że jest troszeczkę, bo jest blisko, ale nie tak blisko i że nie ma gwarancji, czy budowali ją jeszcze mennonici, czy już właściwie jakby w stylu
jest to jakaś fantazja troszeczkę.
Że jakby jest w pewnym nurcie, ale jakby brakuje twardych dowodów.
Jeszcze, panie doktorze, tak kończąc ten wątek, bo chciałbym, żebyśmy przeszli trochę właśnie do współczesności. Jeszcze pytanie, jak właśnie ta społeczność się organizowała, bo oni byli odmienni, tak? Rygoryzm, praca, modlitwa.
Tak, no każda wieś holenderska miała też swój wilkierz, taki zestaw reguł, zasad, które uchwalano wspólnie. Wszyscy nazywali siebie sąsiadami, gospodarze mieli równe prawo. Wybierali między sobą sołtysa na bardzo krótką kadencję, na rok, czasem pół roku on sprawował.
Trzeba było się starać przez te pół roku.
Tak, no jednocześnie niemal każdy miał szansę tym sołtysem w życiu zostać kilka razy. W normalnych polskich wsiach sołtys był od ojca na syna do końca życia, więc była to olbrzymia różnica. Oni byli dużo bardziej demokratycznym społecznością, to bardziej demokratyczną, rządzącą się samą, bardziej autonomiczną i decydowali o swoich sprawach, jednocześnie zapewniając sporą opiekę taką sąsiedzką wdowom, sierotom, o których dbano, pogorzelcom. Były specjalne ubezpieczenia pożarowe, powodziowe, które polegały na tym, że jeśli ktoś się spalił, to dostawał od każdego sąsiada pieniądze bądź materiały na odbudowę, więc były to społeczności bardzo zżyte, bardzo dobrze funkcjonujące, jeśli chodzi o wzajemną pomoc, ale jednocześnie zasady wyznania tych radykalnych mennonitów powodowały, że jeśli ktoś popełnił ciężki grzech, to był usuwany ze społeczności, nie miał absolutnie w niej swojego miejsca, coś
po prostu
podobnego
do amiszów. Kazano mu wynoś się?
Tak, tak. Nikt nie mógł z nim jeść posiłku, nikt nie mógł z nim przebywać, więc był wykluczony, w zasadzie traktowano go jak nieistniejącego.
I gdzie? Musiał tutaj szukać
Musiał szukać sobie innej drogi. Gdzieś... To wystarczyło, że się ożenił na przykład z katoliczką, to już absolutnie wykluczało go z tej społeczności.
No właśnie, o to chciałem zapytać. Zdarzały się mieszane relacje?
Zdarzały się,
pewnie, tak, ale za cenę tego?
Za cenę straty tożsamości bądź z drugiej strony. Czyli jest wśród mennonitów nazwisko Zawadzki. Mieliśmy tu zresztą gościa z Kanady o tym nazwisku i opowiedział historię, że jego przodek właśnie zakochał się w mennonitce gdzieś tam w okolicach Sztumu Malborka i był szlachcicem. Ona była chłopką, ale nie to było największym problemem, bo największym problemem było to, że musiał absolutnie wyrzec się swojej rodziny, swojej dotychczasowej wiary, przejść na mennonityzm i to była jedyna droga, żeby został jej mężem, a ona, żeby nie została wykluczona z tej społeczności.
Nie od razu, ale po 45 roku, troszkę o tym pan już mówił, mennonici zaczęli odwiedzać swoje tereny. Teraz coraz częściej, panie dyrektorze, się tutaj pojawiają?
Czy to jakby jest kilka...
Czy potomkowie?
No podobkowie, ale jeszcze w latach powiedzmy 90. to nazwijmy to jak gdyby bardziej bliżsi potomkowie. Tutaj też w okolicy, po drugiej stronie już w okolicy Grudziądza, Szynych, Brankówka. Także tutaj właśnie stąd kontakty były z mennonitami ze stanu Kansas. Się okazało, że oni jakby z tych książek się dowiedzieli. Właśnie to jest ta gmina w Przechówku, tak. Mm-hmm. Żeby tak historycznie zacząć, była ta bardziej ortodoksyjna gmina, czy ich tu w Przechówku, dzisiejsze Przechowo. I później oni stąd wyemigrowali, no po rozbiorach, ale nie od razu, to w 1820-22 na tereny dzisiejszej Ukrainy Mołoczna i następnie podczas wojen krymskich dalej do Kanady. I co ciekawe, uprawę pszenicy twardej w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Północnej jest to dzieło mennonitów. I w wielu przypadkach ten wysoki poziom kultury rolnej, uprawowej i hodowlanej jest to w dużej mierze zasługa też mennonitów. Także oni jednak znieśli z sobą tą wiedzę nie tylko na ziemię polskie. Mm-hmm.
Od jakiegoś czasu odkrywanie tak naprawdę dziedzictwa kulturowego mennonitów. Jest pan Bogdan Ziółkowski, współorganizator Festiwalu Smaków w Grudziądzu, ale także weekendu z mennonitami w Chrystkowie. Wy właśnie tutaj, panie Bogdanie, próbujecie w taki ciekawy sposób przywracać to dziedzictwo. Jakie imprezy są
tak,
to
kultywować, przywracać dziedzictwo i odbywają się tutaj takie, można powiedzieć generalnie, dwie imprezy duże. Jedna to jest weekend z mennonitami. To jest w okolicach czerwca. On z reguły w połowie czerwca się odbywa. To jest forma pikniku takiego zorganizowanego tu na terenie. bardzo ciekawa sprawa. Między innymi przyjeżdża do nas jeden taki mieniący się ostatnim menonitą Rzeczypospolitej, Wojtek Marklewski, który odtworzył tutaj takie oryginalne narzędzia używane przez menonitów. Między innymi taka toporna, jak na dzisiejsze czasy, drewniana taczka, bardzo ciężka. Łopaty i one są wykorzystywane na przykład w czasie tego weekendu do tego, żeby odbywa się taki konkurs. Przewiezienie kubki piasku na czas.
Możemy tutaj jeszcze na moment przejść do sali obok, bo tutaj pan przywiózł trochę eksponatów tych urządzeń. Tu jeszcze zajrzymy. Mam nadzieję, że nie stracimy zasięgu. Przechodzimy. Grube ściany, choć sporo drewna.
To jest druga część.
I tutaj są te eksponaty.
To jest druga część, tak. Tutaj to są... Tam stoi przykład tej taczki, to jest tak odtworzony jakby przez Wojtka. Natomiast ta część, która tutaj znajduje się, to jest część, która służy do imprezy pod tytułem Opłatki i Pierniki. Mamy takie warsztaty tutaj, odbywamy co roku w okolicach Bożego Narodzenia.
Tutaj pan dyrektor próbuje, państwo tego nie widzą, ale słyszą być może manewrować tą taczką. No, słychać dźwięk.
Piękne urządzenie.
Jest naprawdę, a to koło jest
wszystko
kamienne?
Jest robione. Nie, drewniane,
ale z obręczą jest.
Ma taką obręcz, tak. To jest, jeszcze mieliśmy tu łopatę, ale w ferworze tutaj działań strażacy ją niestety złamali, tę łopatę oryginalną, fajną. Natomiast część leżąca tutaj na stołach, między innymi żelazko do wypieku opłatków, to jest oryginalne żelazko z pracowni mojego dziadka z Koła w dawnym województwie poznańskim. Tu są elementy z kolei warsztatu cukierniczego, dawnego też. Między innymi ta maszynka, która tu stoi z wałkami mosiężnymi. Zamierzamy przeprowadzić taką tutaj, odtworzyć produkcję cukiereczków takich tutaj. Także
sporo się dzieje w Chrystkowie.
Dzieje się dużo i jeszcze pewnie będzie się działo.
Panie dyrektorze, pokazał pan także informator, przewodnik. To też nowość.
Ach, no tych nowości na szczęście jest kilka.
To jeszcze tutaj na koniec.
Zaczniemy
mamy dwie minuty.
W kategoriach wiekowych. Fizycznie w druku jest, bo trzeba pamiętać, że jednak jaką ma pełnić funkcję ta zagroda. Czy taką stricte muzealną, ale w tym dotychczasowym rozumieniu, że przyjeżdżamy, oglądamy eksponaty. Dzieci w tym czasie szukają coś tam w smartfonach, czy to prawda, czy nieprawda, czy jednak próbujemy, ja to nazywam, znaleźć elementy dynamiczne. I dlatego się jednak zrodziła ta druga wersja, żeby było więcej tych elementów dynamicznych. I dlatego jest przygotowana kolorowanka. No wiadomo, że w wieku tam może nie 2, ale 3 do 5 lat, która przedstawia jak gdyby życie tej zagrody na 12 obrazkach i również zwierzęta inwentarskie. Trzeba pamiętać, że dzisiaj już odkryciem jest to, że mleko nie jest tylko z Biedronki i z kartonika, ale czasami od krowy. Także to jest to. Właściwie na ostatniej prostej mamy tłumaczenie takiej składanki chrystkowo od A do Z, czyli po 3-4 hasła na wszystkie litery alfabetu. No i się okazuje, że niektóre z terminów są dość trudne do przetłumaczenia, a nawet do zrozumienia.
Na przykład?
Na przykład się okazuje, że już przetwórstwo tradycyjne owoców, osoba sprawdzająca w Wielkiej Brytanii się mocno zastanawiała, co autorzy mieli na myśli, ponieważ przetwory są ze sklepu, a nikt w domu tego nie robi. Podobnie było z powodziami zatorowymi, ponieważ w tamtej części jak gdyby Europy to nie występuje. To było związane z tym, jakby z innymi zimami. Także tego jest sporo i na ukończeniu mamy informator o Chrystkowie, który jakby zbierze w formie przystępnej, tym bardziej, że chcemy jednak wprowadzić w ramach tych elementów dynamicznych chociażby pokaz użytkowania tych równi pochyłych.
A jeśli ktoś jest mocno zainteresowany historią, tutaj na stole...
A to już są profesjonalne
dzieło naukowe, panie doktorze, tak?
Czy nakładne Muzeum Etnograficznego w Toruniu, które otworzy lada moment holenderski park etnograficzny w Wielkiej Mieszawce, nakładem muzeum ukazało się wydawnictwo Menonici w Polsce i Prusach w XVI-XIX wieku. Jest to książka amerykańskiego profesora Petera Klassena, który wywodzi się z Menonitów Żuławskich i opisał w przystępny sposób dzieje Menonitów, którzy żyli tutaj w Polsce.
To już poważna pozycja.
Jeszcze budynek edukacyjny mamy obok chaty, w którym ciekawe bardzo...
Taki budyneczek jest odtworzony w miejscu jakby sąsieka dawnej stodoły i chcemy, żeby w okresie tym wakacyjnym jednak w każdy weekend, to właśnie w każdą sobotę, o tak, od godziny gdzieś 10, 12 były zajęcia albo rysowania, zmalowania, ale i to takie robione na dość przyzwyczajonym poziomie rysowania ptaków, malowania ptaków, jakby figur z papieru.
Zachęcamy do poznawania historii Menonitów, Olendrów. Jest coś tajemniczego. Kiedy współcześnie słyszymy o Amiszach, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych, to no właśnie, jest skrywa się jakaś tajemnica wokół ich życia. Menonici także dosyć tajemniczo tutaj żyli, a już tak zupełnie na koniec, jeśli ktoś odwiedzi Chrystkowo, to będzie mógł dotknąć, proszę Państwa, to jest jesiotr?
No to jest jakby makieta jesiotra.
Makieta jesiotra i jest, proszę Państwa, zdjęcie. Niezwykły połów we Wiśle, cytuję, rybak Minter z Chrystkowa w powiecie świeckim na Pomorzu miał szczęście nie lada, wyłowił z Wisły olbrzymiego jesiotra wagi 137,5 kg. Widzimy powyżej rodzinę rybaka z niezwykłą zdobyczą. Zdjęcie oryginalne, teraz to już tylko wspomnienie. Tak jak wspomniałem.
Ale życzymy sobie, żeby tak jeszcze się zdarzyło.
Życzymy sobie, żeby tak się zdarzyło. Proszę Państwa, Jarosław Pająkowski, Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, dr Michał Targowski, historyk z UMK i Bogdan Ziółkowski, współorganizator Festiwalu Smaków w Grudźnie, byli gośćmi regionalnego punktu widzenia. Dziś nasz wóz satelitarny zawitał do Chrystkowa. Opowiadaliśmy o dziedzictwie mennonitów. Michał Słowodzian, Sławomir Nowak. Do usłyszenia.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9.15.